Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Joanna Matuszewska, dzień dobry Państwu. Dziś będziemy rozmawiać o chirurgii plastycznej, o tym, dla kogo są to zabiegi, czy zawsze dla każdego i jak najczęściej, mimo że najczęściej nam się kojarzą, że one są wykonywane osobom, które chcą zachować młodość, nie zawsze tak jest, bo czasami one ratują zdrowie, poprawiają wygląd i tym samym jakość życia pacjenta. W studiu gość doktor habilitowany Jerzy Jankał, szef Kliniki Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie doktorze, bliżej mikrofonu poproszę. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Ja jestem ordynatorem kliniki.
Chciałabym, żebyśmy zaczęli spotkanie od rozmowy na temat operacyjnego zmniejszania żołądka. To takie zabiegi, które coraz częściej są wykonywane. Jutro w Gdańsku jest konferencja poświęcona temu tematowi, którą pańska klinika organizuje. Dla kogo są te operacje tak naprawdę?
Dla osób, które z jakiegoś powodu utyły powyżej standardowej normy i które nie mają sposobu, nie mają pomysłu na to, jak tą wagę zrzucić.
Czyli ile trzeba mieć nadwagi, żeby myśleć w ogóle o tego rodzaju zabiegu?
No to pytanie
to
trzeba
musi
było...
być duża nadwaga, to, tak?
Tak, to jest... To
nie ma 5 kilogramów.
No 5 kilogramów nie, to można przestać jeść cukierki. Natomiast to pytanie raczej trzeba skierować jutro do naszych kolegów bariatrów, z którymi tą konferencję organizujemy.
To taka nazwa ładna, chirurgia bariatryczna, tak?
Jakby pan proszę nie pytać mnie o takie słowa, bo ja nie znam ich.
A na czym polega taka operacja zmniejszania żołądka? To się po prostu wycina kawałek żołądka, zakłada jakieś tam...
A to są różne operacje... W zależności od przypadku, w zależności od kwalifikacji pacjenta i od potrzeb wykonuje się różnego typu zespolenia omijające, zmniejszenia żołądka. To są zabiegi, które w Polsce zaczęły się pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Później zostały zarzucone, ponieważ efekty ich były nie takie, jak oczekiwano i dopiero niedawno powrócono. Znowuż, no ale to dzięki technice i nowym możliwościom.
Co się zmienia w życiu takiego pacjenta, który podda się tego rodzaju zabiegowi? On już nigdy w życiu nie przytyje, taki człowiek?
Nie. To oczywiście jest zabieg, który pomaga schudnięciu, natomiast nie jest to zabieg, który zapewnia pacjentowi standard taki, jaki po niego uzyskał. Jeżeli pacjent się nie będzie stosował do zaleceń, to niestety przytyje z powrotem, bo o ile może trudno będzie mu jeść kotlet schabowy albo golonkę, natomiast wszelkiego rodzaju szejki w McDonaldzie czy w innej sieciówce natychmiast spowodują, że on zacznie przybierać na wadze. Mhm.
Czy te operacje są bezpieczne? To też są pytania od naszych słuchaczy, bo ja chciałam przy okazji podać numer naszej linii SMS-owej, gdzie można zadawać pytania panu doktorowi. To jest 603-06-06-06. Czekamy na państwa pytania. Czy operacje są bezpieczne i po latach nie będzie powikłań? To jest takie pytanie właśnie pierwsze tutaj od słuchaczy naszych.
Wykonywane przez specjalistów, którzy takich zabiegów wykonali 500 tysiąc, są bezpieczne. Natomiast wykonywane przez lekarzy, którzy robią ten zabieg raz do roku, dwa razy do roku, jest duża szansa, że będą powikłane. Powikłań późnych, o których pani mówi, czyli po paru latach, raczej nie spodziewamy się, ale nie można ich wykluczyć.
Taka operacja ma zasadniczy wpływ na dalsze życie pacjenta, bo on nagle z człowieka z otyłością, człowieka grubego staje się szczupły. Inaczej jest też postrzegany przez otoczenie. No wszyscy mu na pewno gratulują tego schudnięcia i zmienia się jakość życia, prawda, po takich operacjach?
Znaczy, to jest ciężkie pytanie. My próbujemy w klinice z tymi pacjentami rozmawiać, próbujemy w jakiś sposób ich wypytać o to, jak się zmieniło ich życie, jak się zmieniła jakość życia. I powiem szczerze, że na samym początku to wcale tak nie jest. Ta jakość życia im się nie zmienia, ponieważ oni po schudnięciu, po utracie wagi zaczynają wyglądać bardzo źle i wpadają w kolejną pułapkę złego wyglądu. I o ile wcześniej ta jakość życia była słaba ze względu na otyłość i wiążące się z tym choroby, bo otyłość to nie tylko jest otyłość, to są jeszcze inne choroby układowe, które się do tego dołączają, później wpadają w pułapkę bardzo złego wyglądu i nie można, i niechęci do wyjścia z domu, bo, no, no bo wyglądają źle.
To znaczy, co się dzieje z nimi, to wygląda źle?
Ta rozciągnięta skóra poprzez otyłość nagle zaczyna im wisieć i zaczyna im wisieć wszędzie. Może to nie jest najbardziej medyczne określenie, ale oni wyglądają jak taki chochoł obciągnięty jutowym workiem, który, który wisi.
Ale chirurgia plastyczna też tutaj może zaradzić, prawda? Bo są operacje usuwania zbędnej skóry. Można to zrobić tutaj na Pomorzu?
Tak, no to robimy w naszej klinice i też o tym będzie ta jutrzejsza konferencja, która się jutro zaczyna. Mhm.
Mamy kolejne pytanie od słuchacza, który pisze, co po takiej operacji z lekami i alkoholem? Czy można pić alkohol?
Alkoholu nie wolno pić, bo to jest trucizna, po alkoholu się robi głupoty. Nie?
I właśnie, a co z lekami? Wszystkie leki można brać, tak jak to, pod opieką lekarza?
Można brać leki. Operacja bariatryczna powoduje, że tych leków się bierze mniej, ponieważ jest już udowodnione, że choroby takie jak między innymi cukrzyca cofają się po tym.
Mhm. Panie doktorze, a te zabiegi zmniejszenia żołądka to są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
Zmniejszenie żołądka, tak.
Tak, ale nie każdy taki zabieg jest refundowany chyba, tak? Na własne życzenie, jak pacjent chce odchudzać.
Zapraszam jutro na konferencję, tam będą bariatrzy, którzy pani na to odpowiedzą dokładnie. Ja, tak jak mówię, tak jak pani powiedziała, jestem chirurgiem plastycznym i zajmuję się tą drugą częścią leczenia.
Czyli już po takiej operacji, ale może powiedzmy w takim razie, jak długie są kolejki do na przykład tych zabiegów poprawiających później wygląd? Ile pacjent musi czekać na taką operację usunięcia zbędnej skóry?
W tej chwili u nas w klinice 2 lata, ale to nie jest też tak, że każdy pacjent się kwalifikuje do tego. Najpierw musi przejść badanie i my musimy go zakwalifikować do tego zabiegu, tak jak mówię, żeby później nie tworzyć kolejnych problemów.
O tym, o konferencji, która organizowana jest przez Klinikę Chirurgii Plastycznej, będziemy jeszcze rozmawiać pod koniec audycji. A w tej chwili czekamy na Państwa SMS-y z pytaniami do pana doktora 603-06-06 i wracamy po krótkiej przerwie, a będziemy rozmawiać między innymi o poprawianiu owalu twarzy botoksem i kwasami, a także o liftingu.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
W studiu gość dr Jerzy Jankał, specjalista chirurgii plastycznej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. A rozmawiać teraz będziemy chwilę o tak zwanych ostrzyknięciach kwasami i aplikacjach botoksu. Czy tego rodzaju zabiegi obarczone są dużym ryzykiem, panie doktorze?
Znowuż wrócę do tego, co powiedziałem przed przerwą. Jeżeli są wykonywane przez osoby doświadczone i specjalistów, nie. Natomiast jeżeli są wykonywane przez osoby przypadkowe, tak.
A co może być takim efektem źle wykonanego zabiegu? Na przykład?
Na przykład opadnięcie powiek górnych, bo zostało źle podane w złe miejsce. Opadnięcie kącików ust. Okolica oczu może być zmieniona.
Czyli tak zwana maska, tak? Czasami tak. Widzimy gwiazdy Hollywood, które tam przesadzają.
Ja bym powiedział, że nie gwiazdy Hollywood, gwiazdy celebrytów polskich również.
Tak, celebrytów polskich. No może nie będziemy podawać po nazwiskach, nie, ale nie. Dużo, tak? Źle wykonanych pan widzi?
Nie wiem, nie widziałem.
No właśnie, bo botoks i kwas hialuronowy, co jest bezpieczniejsze tak naprawdę? Czy te substancje mają inne działanie? Co powinna
tak,
wybrać
każda, kobieta? Każda z tych substancji ma inne działanie, ponieważ botoks, czyli miatki ubasiane, poraża nerwy, natomiast kwas hialuronowy jest wypełniaczem, czyli on wypełnia ubytki. I jest to, są to jedna i druga substancja, jedno i drugie jest substancją, którego działanie po pewnym czasie mija, prędzej lub szybciej, ale mija.
No właśnie mamy tutaj pytanie, które jeszcze wracają słuchacze do operacji zmniejszania żołądka. Czy w przypadku przyjmowania leków na nadciśnienie tętnicze można się poddać takiemu zabiegowi oraz czy po takim zabiegu można myśleć o macierzyństwie? Pozdrawia nas pani Justyna.
Pewnie, że tak. Nie ma żadnych przeciwwskazań.
Do zajścia w ciąży, tak?
Tak.
Natomiast jeśli chodzi o te nadciśnienie tętnicze, jak sytuacja?
Najczęściej po zabiegu z chirurgicznego obniżenia wagi, nadciśnienie samo mija, samo się cofa.
Do jakich ośrodków powinien kierować pacjenta lekarz na operację bariatryczną w województwie pomorskim, pyta pani Zosia.
Do kliniki chirurgii ogólnej, transplantacyjnej i endokrynologicznej na zabieg bariatryczny, do kliniki chirurgii plastycznej na zabieg postbariatryczny, czyli to, co następuje po.
Ale chyba inne kliniki też, inne oddziały też wykonują takie zabiegi, prawda?
Oczywiście,
wiem, że Wejherowie,
tak.
Chyba szpital w Wejherowie wykonuje.
Wejherowo wykonuje takie zabiegi tu w Trójmieście. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze, ale no Wejherowo było ośrodkiem może nie konkurencyjnym, ale równolegle wykonującym tego typu zabiegi.
Wracamy może do tego botoksu. Czy do takich skutków ubocznych, źle podanych botoksu i kwasu hialuronowego często dochodzi w ogóle? Czy to jest rzadka sytuacja?
Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja jako chirurg nie zajmuję się tego typu metodami i ci pacjenci bardzo rzadko do mnie trafiają. I są to rzeczywiście pacjenci, u których widać powikłania po tym, ale nie zdarza mi się to często.
Mamy też takie pytanie. Co będzie się działo z naszą skórą twarzy, jeśli nie poddamy się kolejnemu zabiegowi? Czy będziemy wyglądać gorzej i decydując się na ostrzyknięcia, musimy to już robić cały czas?
Tak. Jeżeli raz się zaczęło, to już niestety trzeba iść dalej, bo im... Jak to ładnie się mówi, im dalej w las, tym ciemniej jest i nasza skóra, mięśnie pod nią się znajdujące zaczynają się przyzwyczajać do tych impulsów, które są dawane im przez botoks czy kwas hialuronowy i zaprzestanie tego powoduje, że już to wygląda gorzej.
Mhm, czyli rozumiem, że ktoś, kto nie... po pół roku, tak? Czy po jakimś tam okresie, kiedy trzeba kolejną dawkę przyjąć i kolejny zabieg zrobić, tego nie zrobi, to po prostu będzie te oznaki starzenia jakby wrócą i jeszcze się nasilą, tak?
Mogą. Tak
mogą
jest. Wrócić wrócą na pewno. Ma nasilić się mogą.
Na co trzeba zwrócić uwagę, wybierając specjalistę, który zajmuje się takim ostrzykiwaniem? Bo od pewnego czasu wiemy, że tymi zabiegami zajmują się nie tylko lekarze, ale też panie kosmetyczki. Taki zabieg można wykonać nawet przez u przeszkolonych, nie wiem, stomatologów czy ginekologów i tak dalej, i tak dalej. Na co pan by zwracał uwagę, żeby sprawdzać jakieś certyfikaty? Czy można to w ogóle sprawdzić? Da się?
Znaczy, no teoretycznie rzeczywiście pacjent, decydując się na wizytę w gabinecie specjalisty, który reklamuje się tego typu zabiegami, powinien wisieć certyfikat ukończenia. Niestety bardzo dużo firm rozprowadzających tego typu specyfiki robi jednodniowe szkolenia, wydając pięknie wyglądający, kapiący złotem certyfikat umiejętności podawania, co niestety nie jest jednoznaczne z tym, że ta osoba potrafi to wykonać. Jeżeli pacjent oczekuje tylko i wyłącznie leczenia zachowawczego tego właśnie typu specyfikami, to raczej bym się udał do osoby, która ukończyła jedną ze szkół tak zwanej medycyny estetycznej. Też jest twór jakiś dziwny, no ale rzeczywiście absolwenci tej szkoły, która trwa co najmniej rok czasu, powinni potrafić to zrobić, powinni wiedzieć, jak to zrobić, komu to zrobić, no i powinni przewidzieć skutki tego typu zabiegów.
Przejdźmy może teraz do zabiegów z użyciem skalpela. Mam na myśli tutaj lifting twarzy. To są powszechne zabiegi? Dużo się robi takich zabiegów tutaj na Pomorzu u nas? Dużo chodzi osób z liftingiem po ulicach pomorskich miast, panie doktorze?
Ja jestem żonaty, nie przyglądam się kobietom ani mężczyznom, w związku z powyższym nie potrafię pani powiedzieć. Na pewno tak, ponieważ chirurgia kosmetyczna jest coraz popularniejsza. Z jednej strony zawdzięczamy to temu, że nasze społeczeństwo się bogaci, bo są to bardzo drogie zabiegi. Z drugiej strony zawdzięczamy to popularnym programom telewizyjnym, które pokazują, że dochodzi do tego typu, że można takie zabiegi zrobić i one przynoszą konkretne efekty.
A na czym polega ten zabieg i dla kogo on jest tak naprawdę?
Dla każdej zdrowej osoby, która go oczekuje, która... stając przed lustrem, ma problemy ze swoim wizerunkiem. Więc tutaj nie ma, jeżeli dany pacjent nie jest obciążony chorobami układowymi, czyli ogólnoustrojowymi, to i nie ma żadnych innych przeciwwskazań. Tu ważny jest jeszcze też problem psychiczny i psychologiczny, bo Coraz częściej mówi się o czymś takim, że jest coraz więcej osób, które nie mogą się pogodzić ze swoją cielesnością i oni napierają i szukają lekarzy, którzy tą cielesność im będą zmieniać, ale to jest choroba, więc to jest jednoznaczne z dyskwalifikacją. Mhm.
Ile lat można sobie takim liftingiem ująć i kiedy właściwie się powinno zacząć myśleć, żeby jak się chce po prostu przejść taki zabieg, że to jest dobry moment, żeby go wykonać? 10 lat? 20?
Nie,
czy zatrzymać
niestety
czas?
Niestety my żyjemy na tej ziemi. Ta ziemia daje nam konkretne czynniki w postaci... z głowy. No, starzejemy się. Działa przyciąganie ziemskie. Wszystko nam opada. Każdy z nas reaguje inaczej. Skóra każdego człowieka jest inna i inaczej na to reaguje.
No dobrze, ale robimy taki lifting i na ile lat mamy, że tak powiem, sprawę załatwioną, że będziemy wyglądać młodo? Bo rozumiem, że później znowu...
Gdyby zajrzeć do książek, z których my się uczymy, to standardowo podawane jest od 3 do 5 lat.
Czyli na 3-5 lat można zatrzymać czas i wyglądać młodo. A w jakim wieku powinniśmy myśleć o tym? To znaczy, co się musi dziać na naszej twarzy takiego, żeby to był dobry moment, a nie było za późno?
No ta skóra musi nam wisieć. Po prostu muszą być ewidentne pogłębienie się charakterystycznych bluzd na twarzy, luźna skóra, której się już nie da ani kremami, ani botoksem, ani kwasem hialuronowym poprawić. No to wtedy jest sygnał na to, trzeba.
No właśnie, bo powiedzmy, co to jest ten lifting takiego. To jest naciągnięcie, tak?
To jest naciągnięcie skóry. Z angielskiego lift znaczy podciągnąć, czyli jest to podciągnięcie skóry.
Mm-hmm. Mamy też całe spektrum takich mniejszych zabiegów chirurgii plastycznej, typu na przykład opadające górne powieki. To się dosyć często chyba, prawda, robi takie zabiegi?
To jest bardzo częsty zabieg. Jest to w doświadczonych rękach szybki zabieg, przynoszący bardzo szybki rezultat.
Mm-hmm. To robi się też można to wykonać na NFZ? Taki zabieg? Są jakieś wskazania?
Wskazania są bardziej okulistyczne. Jeżeli ma to być wykonany zabieg na NFZ, to muszą być to wskazania okulistyczne, ograniczenia pola widzenia.
Czyli ta powieka musi przeszkadzać w patrzeniu, tak?
W patrzeniu, tak.
Wtedy można wykonać na NFZ. Dobrze, a co można powiedzieć kobietom i mężczyznom, jak zaplanować ewentualne jakieś zabiegi, żeby jak najdłużej zachować młodość? To w jakim wieku trzeba się tak już trochę zacząć tym interesować?
To jest indywidualna sprawa. To tego nie można powiedzieć ogólnie. Skończył pan 35 lat, to trzeba się brać za poprawki. Każdy człowiek to jest oddzielna historia i tak jak mówiłem, to musi być w głowie u pacjenta, to musi być na jego ciele widoczne i dopiero wtedy te dwie rzeczy powodują, że możemy przystąpić do pomocy.
Mhm. Czy pacjent po operacjach plastycznych musi jakoś specjalnie o siebie dbać? Mówimy tu o szeregu operacji, także na przykład na, nie wiem, na powłokach brzusznych i tak dalej. Czy na przykład musi uważać, żeby nie utyć, bo te blizny mogą się, nie wiem, jakoś tam brzydko później wyglądać?
Z otyłością to tutaj nie ma takiego większego problemu, bo nie tyje się z dnia na dzień, ani z tygodnia na tydzień. Natomiast to rzeczywiście trzeba przestrzegać wielu zaleceń, które pomagają w tym, żeby ten efekt naszej pracy był zadowalający.
Dziś rozmawiamy o tym, dla kogo jest chirurgia plastyczna. Do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie, a będziemy mówić między innymi o zabiegach związanych z implantami.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Rozmawiamy dziś o zabiegach chirurgii plastycznej. W studiu doktor habilitowany Jerzy Jankał, ordynator chirurgii plastycznej Gdańskiego w klinice Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie doktorze, czy po ulicach miast na Pomorzu chodzi dużo kobiet z implantami piersi?
Na pewno.
Na pewno? Dużo? Coraz więcej, tak? Czy w ogóle to są ludzie, więcej jest tych ludzi po operacjach poprawiających urodę w ostatnich latach?
Tak, no tak jak powiedziałem, jest coraz większa dostępność, coraz więcej wiemy, coraz więcej potrafimy.
No właśnie, zatrzymajmy się chwilę przy jakości tych implantów, bo wiele osób to nurtuje, czy te implanty nie pękną, czy one się nie będą przesuwać i tak dalej, a operacje powiększania piersi to chyba są najczęstsze w tej chwili, operacje związane z implantowaniem.
Jedne
z częstszych. Więc jaka jest jakość tych implantów, które są obecnie dostępne w Polsce? Czy my mamy dostęp praktycznie do tego, do wszystkiego, co jest na świecie, czy to są jednak jakieś tam ograniczenia?
Nie, mamy dostęp do wszystkiego, co jest. Jeżeli ktoś ma ochotę posiadać taki, a nie inny implant, to w tej chwili jesteśmy w stanie go ściągnąć i zaproponować go pacjentce.
Proszę powiedzieć, pacjentka, która chce sobie powiększyć piersi i chce mieć to zrobione po prostu na najwyższym poziomie, no to jakie to są koszty mniej więcej takiego implanta na przykład? Już pomijając tam zabieg, bo pewnie zabiegi są różne, ale implanty...
Też są różne,
też
bo
są
to zależy jaki, wszystko zależy od producenta tych implantów. Implanty producentów europejskich są tańsze, implanty producentów amerykańskich są droższe. Wynika to, ja sobie to tak tłumaczę, dlaczego te ceny są tak różne, wynika to z tego, że nakład poniesiony przez firmy na sprawdzenie jakości tych implantów jest większy. No, nie od dziś wiadomo, że FDA amerykańskie jest bardzo restrykcyjne, jeżeli chodzi o dopuszczenie na rynek produktów medycznych, no, więc one muszą być bardzo dobrze przebadane i to się później odbija na cenie.
Czy te implanty są też właśnie bezpieczne? W jaki sposób to się sprawdza? No, nie wiem, czy one się na przykład nie pękają i tak dalej. To są jako skutek uboczny pokazywane, ale to się często zdarza? Że po takiej operacji dochodzi do jakichś właśnie takich powikłań?
Czasami to się zdarza.
Jedna ze słuchaczek pytała, czy to jest możliwe, żeby w samolocie pękło po zmianie ciśnienia.
Nie. To jest jedno zresztą z częstszych pytań pacjentek. Czy można latać samolotem i czy można nurkować? Można latać samolotem i można nurkować.
Tak. Czyli na co trzeba zwracać uwagę, żeby wybrać bezpieczny implant? Taki, który długo ponosimy i będzie dla nas dobry.
Najlepiej po rozmowie z lekarzem, który ten zabieg ma wykonywać, który powinien zaproponować pacjentce różne opcje różnych implantów, albo jeżeli ma tylko jeden, to ten jeden, zajrzeć do internetu i wejść na stronę producenta i przeczytać, w jaki sposób on ten implant na tej stronie opisuje. Mhm. Są tacy, którzy opisują to na 10 kartkach papieru A4, a są tacy, którzy się mieszczą na połowie i wtedy wiadomo, że ten, który jest na połowie, no to można mieć duże wątpliwości, czy on jest jakościowo dobry. No, drugą rzeczą jest cena tego implantu. Im tańsze, tym pewnie gorsze.
Mhm. A które są lepsze? Bo, nie wiem, rodzaje są z silikonem, tak? I z solą fizjologiczną, czy jeszcze jakieś inne? Nie wiem.
Znaczy, sól fizjologiczna w Europie, z Europy została wyparta i bardzo rzadko się w tej chwili spotyka implanty z solą fizjologiczną w Europie. Ona cały czas jest popularna w Stanach Zjednoczonych. W Europie raczej stosuje się w tej chwili implanty wypełnione żelem albo galaretą silikonową.
A dlaczego wyparto to z solą?
Nie mam zielonego pojęcia.
Po prostu tak producenci zdecydowali, tak? Nie było jakichś medycznych wskazań?
Nie, wskazań żadnych medycznych nie było.
Mm-hmm. Też mówi się, że one będą, te z solą fizjologiczną będą bezpieczniejsze, bo gdyby właśnie doszło do jakiegoś przecieku czy coś, no to jest to sól, to jest powiedzmy taki czynnik mniej szkodliwy, prawda? Zdarzają się często takie przecieki, no bo to tak, czy tam pęknięcia tych implantów już po operacji?
Pęknięcia powłoki implantu się zdarzają cały czas. Natomiast jeżeli jest to implant wypełniony płynnym silikonem, półpłynnym silikonem, no to rzeczywiście te drobiny silikonu zaczynają migrować w organizmie pacjentki. Natomiast jeżeli jest to galareta silikonowa, czy gęsty żel silikonowy, to nie powinno się to zdarzyć. Po drugie, należy pamiętać o tym, że taki silikon w ciele ludzkim jest otaczany taką bliznowatą torebką, którą my fachowo nazywamy kapsułą i ona też w pewnym sensie ogranicza możliwość penetracji dalej, chociaż no, zdarza się to niestety.
A panie doktorze, czy jak kobieta zdecyduje się na implanty, to będzie je miała i nosiła do końca życia, czy będzie musiała je po jakimś czasie wymieniać?
Nie potrafię pani odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ czytając informacje zamieszczone przez producentów, większość z nich daje dożywotnią gwarancję na te implanty. Ale jednocześnie między wierszami czyta się, że po 10 latach należy to wymienić. Silikon jest piaskiem przetworzonym i teoretycznie nie powinno się z nim nic dziać, ale ja nie zapewniam nigdy pacjentek, że w 100% głowy nie położę pod siekierą, że z tym się nic dziać nie będzie.
Czy tutaj mamy takie pytanie, czy kiedy kobieta powinna myśleć o takiej operacji, w jakim wieku i kiedy to jest za wcześnie, pytają tutaj słuchaczki.
No myślę, że za wcześnie to jest wtedy, kiedy dziewczynki dojrzewają. To nie powinno się takich zabiegów robić. Natomiast u dojrzałej kobiety nie ma tego okresu, bo to tak jak przed przerwą rozmawialiśmy, to wszystko siedzi w głowie. Są panie, które nie mają biustu i dają sobie świetnie z tym radę, a są panie, które nie mają biustu i nie dają sobie z tym rady.
Mhm. Są implanty powiększające, ale też są implanty chyba podnoszące biust, tak? To znaczy nie...
To nie jest tak? Implanty wypełniają, czyli powiększają, natomiast podnoszenie to już jest zupełnie innego typu zabieg.
Tak? A na czym on polega, powiedzmy krótko?
Mówiąc ogólnie...
Nic tam się nie wszczepia sztucznego?
Nie,
jak to wygląda?
Przy podnoszeniu biustu nie wszczepia się nic, tak jak pani powiedziała, sztucznego, tylko przearanżowywuje się tkanki piersi, przenosi się je w nowe miejsce, tworząc nowy biust.
Czy posiadanie implantów ma wpływ na jakieś takie aspekty życia codziennego? Czegoś nie wolno robić po takim zabiegu kobiecie?
Nie.
Nie wiem, mocno się na przykład
przytulać do swojego partnera należy.
Należy, tak? Kolejne pytanie. Czy istnieje duże ryzyko, że dojdzie do powikłań? Jak duże jest to ryzyko? Pytają tutaj słuchaczki.
No to znowuż wszystko zależy od tego, gdzie i przez kogo jest to wykonywane. Jeżeli jest to wykonywane przez specjalistę chirurgii plastycznej, w warunkach szpitalnych zapewniających wszystko, to stać się nic nie powinno. Natomiast zawsze stać się może. No niestety nasz organizm sprawia nam przeróżnego rodzaju niespodzianki, których się nie spodziewamy. To, że my potrafimy i znamy helisę DNA, to nie znaczy, że my potrafimy przewidzieć, że będzie dany organizm zareaguje na dany zabieg tak, a nie inaczej.
603-06-06-06. Czekamy na Państwa pytania do specjalisty chirurgii plastycznej doktora Jerzego Jankała. Kolejne pytanie. Co może grozić kobiecie mającej implanty piersi? No chyba nic za bardzo, bo myślę, że tutaj te pytania związane są z tym, że wszyscy pamiętamy tutaj w Trójmieście i na Pomorzu operację młodej Szwedki kilka lat temu, która przyjechała do Gdańska właśnie powiększyć sobie biust i ta operacja skończyła się dla niej no, nie najlepiej, tak? Bo po prostu była nieudana i doszło do powikłań.
Nie mogę się wypowiadać, bo nic nie wiem na ten temat.
W Państwa klinice.
Nie było to u nas.
To nie było u Państwa, ale te pytania o bezpieczeństwo tych zabiegów być może stąd właśnie są, bo...
To wrócę do tego. No jeżeli jest to wykonywane w odpowiednich warunkach, to stać się nic nie powinno.
Też mamy takie pytanie, czy po zabiegu powiększenia piersi kobieta może w sposób naturalny karmić dziecko?
Nie ma przeciwwskazań.
Te implanty nie przeszkadzają w żaden sposób, tak?
Nie.
Mhm. Było też pytanie, czy one nie mogą wpłynąć na powstanie raka piersi?
Nie. 20-paroletnie badania w Stanach Zjednoczonych, o co był wielki krzyk pod koniec lat 90, w latach 90. Udowodniły, że nie mają, implanty silikonowe nie mają żadnego wpływu.
Przejdźmy właśnie do implantowania po zabiegach mastektomii, czyli u tych pań, które chorowały na raka piersi. Mamy tutaj pytanie jednej ze słuchaczek. Co może zrobić pacjentka, która ma usuniętą jedną pierś i boli ją bardzo kręgosłup? Czy można przeprowadzić zabieg wszczepienia implantu?
Można, jak najbardziej.
Robi się takie zabiegi?
No, oczywiście, że tak.
Tak? Na czym polega taki zabieg u kobiety, która przeszła raka piersi? Nie ma piersi. Znaczy rozciąga się tam skórę.
Znaczy to zależy do jakiego typu zabiegu pacjentka się kwalifikuje.
Bo to proszę powiedzieć, panie doktorze, jakie są możliwości? Może tak zapytam.
Metody rekonstrukcji piersi generalnie rzecz biorąc dzielą się na dwie grupy. Te, w których wykorzystuje się implanty silikonowe i te, które, w których wykorzystuje się tkanki własne pacjentki. Jest jeszcze trzecia grupa, która łączy te dwie grupy, czyli łączy się tkanki własne pacjentki z implantem silikonowym. I tak de facto to każda pacjentka musi być zakwalifikowana. Nie kwalifikuje się metody do pacjentki, tylko pacjentkę do metody. I wtedy się z pacjentką omawia. Jeżeli pacjentka z jakichś powodów nadaje się do wykorzystania implantów silikonowych, no to wtedy najczęściej używa się na początku ekspandera tkankowego. To jest taki, obrazowo mówiąc, worek wypełniany solą fizjologiczną, który rozciąga tkanki i który po odpowiednim czasie wymieniany jest na stały implant silikonowy. Jeżeli zabieg jest wykonywany w tak zwanej metodzie jednoczasowej, czyli pierś amputuje się i w tym samym momencie, podczas tego samego zabiegu rekonstruuje się pierś, no to wtedy wykorzystuje się tylko implant silikonowy. Natomiast jeżeli pacjentka jest poddawana później leczeniu dodatkowemu na promienianiu czy chemioterapii, to zabieg rekonstrukcji się odracza i wtedy proponuje się najczęściej jedną z tych trzech metod. Jeżeli mówimy o rekonstrukcji z pomocą tkanek własnych, no to takim podstawową właściwie metodą, złotym standardem, to są tkanki z podbrzusza. Żyjemy w XXI wieku, wiemy już bardzo dużo o możliwościach naszego organizmu, mamy możliwości techniczne. Te tkanki możemy też przenosić z jednego miejsca na drugie za pomocą podłączenia naczyń krwionośnych z jednego miejsca do drugiego, czyli tak zwaną mikrochirurgię. Każda z tych metod ma swoje wady, zalety, no ale to resztę dnia możemy na ten temat spędzić.
Tutaj mamy też pytanie od słuchaczki, czy czekam na symetryzację piersi po rekonstrukcji i mam pytanie, czy implant w symetryzowanej piersi będzie już na zawsze, czy raczej czeka mnie po jakimś czasie wymiana implantu, pyta pani Danuta.
Nie potrafię tego odpowiedzieć. Teoretycznie nie.
Teoretycznie nie, czyli jeśli nic się nie będzie zmieniało. Właśnie chciałam dopytać...
To też zależy, przepraszam, że przerwę pani, to też zależy od tego, jak została zrekonstruowana ta pierś odjęta, bo jeżeli ona została zrekonstruowana za pomocą tkanek własnych, to rzeczywiście należy się tego spodziewać, że ten implant będzie do wymiany kiedyś, bo pierś z tkanek własnych obwiśnie z czasem, z wiekiem. Natomiast jeżeli ta pierś była zrekonstruowana za pomocą implantu silikonowego, najprawdopodobniej nie.
Właśnie mam tutaj pytanie też związane z operacjami z tkanek własnych, rekonstrukcji piersi z tkanek własnych. Czy ta pierś nie schudnie? Jeśli ja schudnę, to pierś schudnie ze mną i znowu będzie mniejsza niż ta moja zdrowa, pyta jedna ze słuchaczy.
No niestety tak.
Tak się dzieje, tak?
Obwiśnie i będzie się zmniejsza.
Jeśli tracimy wagę, no to tak.
Ale to bym uważał raczej za zaletę, aniżeli wadę tego typu zabiegów.
No tak, ale jeśli ta pierś będzie mniejsza, no to znowu pacjentka
ale
będzie
ta druga
przed
też,
dylematem.
Ale ta druga też będzie się zmniejszała i obwisała.
Dokładnie. Czy mężczyźni też robią takie zabiegi? Czy można sobie wszczepić implanty? Na przykład klatki piersiowej, pyta tutaj jeden ze słuchaczy. Tak zwany kaloryfer, tak?
Wszystko można.
Wszystko można. Te zabiegi są wykonywane tutaj w Gdańsku też?
Nie słyszałam.
Nie słyszał pan, tak? Moja przyjaciółka posiada olbrzymie piersi. Zakładam, że jest to gigantomastia. Czy ja mogę jej zasugerować zabieg zmniejszenia piersi? Czy coś takiego się robi? Istnieje coś takiego, pyta tutaj pan Marcin.
Istnieje coś takiego i jest to wykonywane.
Na czym polega taka operacja? Bo to jest jakby...
To polega na, mówiąc kolokwialnie, obcięciu części piersi i takim ułożeniu pozostałych tkanek piersi, żeby ta pierś wyglądała jak najbardziej atrakcyjnie.
Mhm. I rozumiem, że taka operacja jest możliwa do wykonania w ramach NFZ-u też, tak? Jeśli na przykład są wskazania jakieś...
Z tym NFZ-em to jest różnie niestety, bo teoretycznie w katalogu NFZ-u jest jednostka chorobowa, która się nazywa gigantomastia. Natomiast redukcja piersi jako zabieg wykonywany, opłacany przez NFZ jest niechętny.
Chciałabym, żebyśmy też
Ale jest coś takiego.
żebyśmy właśnie porozmawiali na temat takich innych zabiegów, które wykonuje się, między innymi na przykład zabiegów liposukcji, to też jest przecież chirurgia plastyczna.
Tak.
Czy te zabiegi na zawsze też likwidują problem nadwagi, to jest pytanie. Czy zostają po nich jakieś widoczne ślady? Dwa pytania.
Dwa w jednym.
Tak.
Szampon do włosów. Nie, liposukcja nie jest metodą na odchudzanie niestety, ponieważ liposukcja jest zabiegiem usuwającym wnętrze tkanki tłuszczowej, komórki tłuszczowej, a nie samą komórkę. W związku z tym bardzo często mamy do czynienia z tym, że pacjenci po paru latach po zabiegu liposukcji wracają do nas w stanie wyjściowym, czyli przybierają na wadze. Natomiast czy ślady pozostają? Tak, ponieważ nierówności po źle wykonanym zabiegu są widoczne na skórze, na powierzchni skóry.
To jeszcze właśnie do zabiegów liposukcji. Kolejne pytanie, czy powinno się robić w kilku lokalizacjach, jeśli mamy nadwagę i usuwać tą tkankę tłuszczową wszędzie, czy po prostu w jednej lokalizacji? Bo nie wiem, takie pytanie tutaj zadaje słuchacz.
Znaczy, to o tym będziemy rozmawiali na rozpoczynającej się jutro konferencji od dietetyka do plastyka, o kompleksowym leczeniu otyłości.
Ta konferencja jest też dla publiczności, można przyjść tam posłuchać?
Jest raczej naukowa, to wymiana poglądów naukowych i doświadczeń naukowych. Jeżeli wyjdzie konferencja, to następnym razem będziemy ją otwierali dla publiczności również, żeby pacjenci mogli się również więcej dowiedzieć od naszych specjalistów. Natomiast wracając do pytania, czy u osób otyłych liposukcja coś pomoże i czy te zabiegi można wykonywać za jednym zamachem albo w trakcie tej samej operacji. Jeżeli stan zdrowia pacjenta na to pozwala, tak można to wykonać. Natomiast czasami musimy robić to etapami, żeby nie zaszkodzić pacjentowi.
Właśnie kolejne pytanie, czyli posukcja jest bezpieczna.
Znowuż wrócę do tego. Przy odpowiednio zakwalifikowanym pacjencie, w odpowiednich rękach, w odpowiednim miejscu, tak.
Jakie są wskazania medyczne do zabiegów chirurgii plastycznej? Jasne to jest na przykład przy oparzeniach i późniejszym przeszczepianiu skóry, ale też czy przy zabiegach mastektomii, tutaj pyta słuchacz, ale na przykład operacje nosa, uszu to już są zabiegi najczęściej natury estetycznej, bo da się żyć z odstającymi uszami. No da się żyć, ale można też te zabiegi chyba wykonać w ramach NFZ-u, prawda?
Odstające uszy wykonujemy u dzieci, u dorosłych nie. Rzeczywiście dzieci są kwalifikowane i operowane w klinice. Tak zwane estetyczne nosy nie, bo jest to defekt estetyczny, nie leczniczy. Natomiast jeżeli pacjent ma w wyniku urazu zdeformowany nos i ma kłopoty z oddychaniem, no to wtedy też wykonujemy.
Właśnie, wróćmy jeszcze na chwilkę do tej konferencji, o której pan już wspomniał. Czego właściwie mogą oczekiwać uczestnicy? Czego oni się tam dowiedzą na tej konferencji? Czego nowego?
Ta konferencja ma na celu pokazanie, że leczenie osób otyłych to nie jest tylko zabieg operacyjny, to jest cały proces, który prowadzi od tego, że pacjent spotyka się z dietetykiem, psychologiem, jest najpierw przygotowywany do zabiegu chirurgicznego zmniejszenia żołądka, zabiegu omijającego, żeby schudł, a później są możliwości, bo to też bardzo często my się spotykamy z takim pytaniem, no ale czy to można zrobić? Tak, można, tylko trzeba odpowiednio pacjenta przygotować, żeby można było później naprawić skutki tego schudnięcia.
Panie doktorze, a tak z doświadczenia zawodowego pańskiego, coraz więcej jest osób otyłych, które w przyszłości będą wymagały takiej pomocy chirurgicznej przy schudnięciu?
Tak, jest tych osób coraz więcej i coraz więcej mamy problem, ponieważ na całym świecie, jak również i w Polsce, Narodowe Fundusze Zdrowia nie widzą tego problemu i my się borykamy z problemami, jak tym pacjentom pomóc.
Chciałam jeszcze zapytać, tutaj zadać pytanie od naszej na koniec słuchaczki. Czy jest możliwe podczas zabiegu porodu cesarskiego pod narkozą, w momencie, gdy kobieta na przykład po wielokrotnej ciąży ma już dużą obwisłą tkankę na brzuchu? Czy można od razu za jednym zamachem przy porodzie zrobić plastykę brzucha?
Proszę mnie nie zadawać takich pytań.
Chyba ważne jest też zdrowie przyszłej mamy, prawda?
I no, żeby mogła najpierw się trzeba myśleć o zdrowiu matki i dziecka, a później o wyglądzie tej matki.
Ale ogólnie plastyka brzucha jest możliwa tutaj na terenie Trójmiasta.
Jak najbardziej.
Czy te zabiegi też są refundowane w jakiś sposób, czy pacjent musi po prostu sobie nazbierać pieniądze?
Jeżeli nawis tkanek, luźnych tkanek powłok brzucha jest wynikiem odchudzania, można po kwalifikacji u nas w poradni takiego zabiegu oczekiwać. Natomiast większość niestety pociążowych nie.
Panie doktorze, gdyby ktoś z pacjentów chciał skorzystać właśnie z porady lekarza chirurga plastycznego, to musi mieć skierowanie?
Zapraszam ze skierowaniem od lekarza rodzinnego do poradni chirurgii plastycznej, która jest mieści się w budynku CMI na ulicy Smoruchowskiego na
Centrum
trzecim
Medycyny
piętrze
inwazyjnej
na ulicy Smoruchowskiego. Tam codziennie od poniedziałku do piątku, w środę nawet po południu jest specjalista chirurgii plastycznej, dyplomowany, nie stażysta, ani nikt inny, który udzieli wszelkich informacji.
Rozumiem, że kolejki są do państwa. Jak długie?
Od 3 do 6 miesięcy.
Ale warto zapisać się, poczekać i skorzystać z takiej porady.
Że tak.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu, państwu za SMS i uwagę. A gościliśmy dzisiaj doktora Jerzego Jankała, ordynatora Kliniki Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a za tydzień o tej samej porze spotkanie z urologiem, doktorem Krzysztofem Szkarłatem. Na państwa pytania czekam na Twitterze i Facebooku hashtag Bądź Zdrów. I do usłyszenia. Joanna Matuszewska.